Chcę dzisiaj zacząć od jednego wersetu, ale wcześniej zapytam Was, kto pamięta film Kevin sam w domu? Pamiętacie, o co w tym filmie chodziło? Że pewien chłopiec został sam w domu i przyszli w nocy złodzieje. Ale ten chłopiec usłyszał wieczorem, jak złodzieje mówili: wrócimy tu do tego domu o 9. I na tym polegała cała koncepcja filmu. Że ten chłopiec wiedział, o której przyjdą złodzieje i się na to przygotował. Natomiast będę czytał z Ewangelii Łukasza. Fragment jest też w innych Ewangeliach zapisany. 12 rozdział Ewangelii Łukasza. To wiedzcie, 39 werset 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano jego dom. Kevin wiedział, o której przyjdą złodzieje. Pan Jezus tutaj przestrzega o tym, mówi, żeby oczekiwać na niego. Jeżeli będą go słudzy oczekiwać, to muszą go oczekiwać, dlatego że on może przyjść o godzinie, o której się tego nie spodziewają. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. Czyli słudzy, wszyscy uczniowie Jezusa Chrystusa, powinni czuwać, powinni oczekiwać na to, kiedy Pan Jezus powróci. A Pan Jezus powróci, zapowiadał to wielokrotnie. W zasadzie w Nowym Testamencie, jak wszystkie wersety zestawić, to średnio co 30 werset mówi o tym nam, że Pan Jezus przyjdzie po raz drugi. Czasami są fragmenty, które to mówią co 2-3 wersety, ale średnio co 30 werset wychodzi. Także jest tutaj powiedziane, żeby oczekiwać Pana. A propos oczekiwania, wrócę może do początku Ewangelii Łukasza. Drugi rozdział, jest mowa o pewnym człowieku, pewnej kobiecie, którzy właśnie oczekiwali. Mam na myśli Symeona, drugi rozdział Ewangelii Łukasza, 25 werset. A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga mówiąc. Także zostało mu to objawione, dlatego że oczekiwał. O tym słowie oczekiwanie greckim jeszcze powiemy sobie za chwilę, ale dalej mamy inną osobę, prorokini Anna, 36 werset. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do 84 roku życia. I nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, uwielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Mówiła wszystkim? Tak, wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Tym powiedziała, mówiła im, mówiła o Bogu. Słowo greckie, które tutaj jest użyte, to jest słowo prosdechomai. Ono jest z dwóch członów złączone. Pros, czyli pro, takie po grecku, czyli z czymś, coś związane, i dechomai, które oznacza przyjąć, oczekiwać, przyjmować. Z tym przedrostkiem to znaczy, że to jest takie aktywne oczekiwanie. Aktywne oczekiwanie na przyjęcie Zbawiciela. I tak właśnie oczekiwał Symeon. I myślę, że w wielu miejscach w Biblii jest to słowo użyte, czasami z przedrostkiem pros, czasami z przedrostkiem innym greckim, apo, które znaczy, że od czegoś, na przykład jak apostołowie, apostolos, czyli posłani do, posłani od ludzie, którzy są wysłani od. I w bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu fragmentach, kiedy jest mowa o oczekiwaniu, to jest właśnie użyte to greckie słowo i ono ma znaczenie właśnie takiego szerszego oczekiwania, że takie aktywne oczekiwanie. I tam właśnie w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, 35-36 werset, jest mowa o aktywnym oczekiwaniu też. Przeczytamy. 35-36 werset 12 rozdziału Łukasza. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Bądźcie podobni, powtarzam tylko tą myśl, bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego. I to oczekiwanie to jest właśnie takie aktywne oczekiwanie. Werset wcześniejszy nam o tym mówi. Mamy mieć przepasane biodra, mamy mieć świece, mamy aktywnie oczekiwać. Nie, że będziemy czekać, o w nocy ktoś przyjdzie, to jak będzie pukał, to wstanę, otworzę. Nie, świece zapalone, biodra przepasane, czyli człowiek jest gotowy do działania. To z przepasaniem bioder, to może powiem, to się pierwszy raz chyba w Biblii się to wzięło, nie wiem, może wcześniej też jest, ale tak mi się kojarzy najbardziej ze świętem Paschy. Kiedy Żydzi spożywali Paschę, miały być ich biodra przepasane, znaczyło to, że mają być gotowi do tego, żeby wyjść z Egiptu i być prowadzeni do ziemi obiecanej przez Boga. I to przepasanie chodziło o to, że tam wtedy wszyscy mieli taki ubiór, wiecie, takie suknie ludzie mieli, żeby chroniły ich też przed ciepłem. Dzisiaj też jak się pojedzie gdzieś tam do krajów arabskich, to często mają ludzie białe, takie mężczyźni też, takie suknie długie, które ich jakby chronią przed promieniowaniem słońca. I wtedy było podobne. Nie? I żeby zabrać się do pracy, no to w takiej sukni ani człowiek nie pobiegnie, ani za bardzo nie ukucnie może. Trzeba się było przepasać. I to przepasanie polegało na tym, że oni te suknie w jakiś sposób podciągali, sobie przywiązywali wokół pasa i mogli wtedy się zabrać do pracy. Czyli słudzy, którzy mieli być przepasani, to byli słudzy, którzy mieli być gotowi do pracy, do działania. Taki mi się obraz też skojarzył, jak idziemy często do zboru. Dzisiaj akurat wcześniej trochę wyszedłem, ale często jest tak, że dzieciom mówimy, już ubierzcie już buty, usiądźcie i czekajcie na sygnał, aż wam powiemy, że wychodzimy. Czyli to jest takie właśnie taka gotowość, takie przepasanie. Dzieci wtedy tam idą do korytarza, ubiorą buty i tam chwilę siedzą. Jak za długo ta chwila trwa, to już się źle dzieje może, ale chodzi o tą taką gotowość, że my oczekujemy od dzieci właśnie takiej aktywnej gotowości do tego, żeby wyjść i tutaj przyjść. I ludzie, którzy oczekują, to Biblia nam mówi o tym, że nie brak im żadnego daru. Pierwszy list do Koryntian, pozdrowieniu początkowym apostoł Paweł w 7 wersecie pisze tak. Od 6 może przeczytam. Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ci, którzy oczekują, aktywnie oczekują, nie brak im żadnego daru. Natomiast co, jeżeli człowiek nieaktywnie oczekuje? Zaraz o tym powiemy sobie. Jeszcze drugi list do Tymoteusza przeczytamy. 4 rozdział, wersety 7-8. Drugi do Tymoteusza, 4 rozdział, wersety 7-8. Apostoł Paweł pisze tak. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Pana. Czyli te osoby, które umiłowały przyjście, jak ktoś oczekuje, aktywnie oczekuje, to znaczy, że ktoś to przyjście umiłował. Ci, którzy aktywnie oczekują, otrzymają wieniec, tak jak apostoł Paweł pisze, że dla niego jest zachowany. I werset z listu do Hebrajczyków, 9 rozdział, 28 werset, też mówi o tym, że Pan Jezus przyjdzie ku zbawieniu ludzi, którzy Go oczekują. Przeczytamy list do Hebrajczyków, 9:28. Tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Czyli ku zbawieniu tej grupie ludzi, którzy czekają na Chrystusa. I teraz właśnie to, co chcę nam przekazać z tego, to to, że musimy być w gotowości, musimy oczekiwać, jeżeli chcemy być zbawieni, musimy oczekiwać aktywnie Pana. Diabeł nam będzie mówił, że nie musimy aktywnie czekać, bo może Pan przyjdzie za jakiś czas dopiero, może jeszcze jesteś młody, może jak będziesz w jakimś starszym wieku, człowiek jak jest młody czasami tak myśli. Jest to w interesie diabła, zaraz też powiemy dlaczego, przeczytamy kilka wersetów o tym. Ale jeszcze zanim to powiemy też, w jaki sposób można być gotowym do tego, wyczekiwać na to przyjście w gotowości, w tym oczekiwaniu takim aktywnym. List do Kolosan, 3 rozdział, werset 2 mówi nam o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Nie otworzyłem tego wersetu, ale właśnie chciałem, żeby... Musimy myśleć po prostu o tym, co jest w górze. Ewangelia z kolei mówią, że gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Także jeżeli myślimy o tym, co jest w górze, to całe życie podporządkujemy pod życie takie duchowe, życie dla Chrystusa. Jest napisane, że wszystko, cokolwiek czynicie, czynicie jak dla Pana. Więc jeżeli człowiek wykonuje jakieś prace, myśli o tym, co w górze, to przykłada się do nich, wykonuje je porządnie, bo chce podobać się Chrystusowi. I też apostoł wiele razy o tym mówi, apostoł Paweł, żeby właśnie w ten sposób, w taki sposób zachowując się, ludzie będą widzieli, że jest coś w nas takiego specjalnego, ponieważ do wszystkiego się przykładamy, bo robimy to tak, jakbyśmy to robili dla Chrystusa. Mamy też przykład ludzi w Biblii, którzy nie oczekują. Jest to list do Filipian, 3 rozdział od 18 wersetu. List do Filipian, 3 rozdział od 18 wersetu czytam. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Oczekujemy Zbawiciela Jezusa Chrystusa, tam jest nasza ojczyzna i powinniśmy żyć w taki sposób, który o tym będzie świadczył. Natomiast ludzie, którzy tutaj są wymienieni, którzy nie oczekują, to zajęli się rzeczami tego świata. Zajęli się pasieniem brzucha, Bogiem ich jest brzuch, jest napisane, chwałą to, co jest ich hańbą, czyli jakieś materialne rzeczy sobie biorą i to jest ich chwałą. Kupują sobie może jakieś luksusowe rzeczy i się tym chlubią, a tymczasem to jest ich hańbą. Okazuje się, że to jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. I wróćmy do Ewangelii Łukasza, bo tam jest jeszcze przykład dobrego i złego sługi. I o dobrym sługu jest napisane tak, 12:43 Łukasz. Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego, czyli w taki sposób, że będzie ten sługa dawał pokarm innym sługom i że będzie, w ten sposób czynił, kiedy Pan przyjdzie, czyli nie będzie w jakiś sposób nieaktywny, tylko będzie cały czas aktywnie oczekiwał. Natomiast 45 werset mówi, jeśli by zaś sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi, służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna i usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Zobaczcie, sługa, który mówi, Pan mój zwleka z przyjściem, co zaczyna robić? Rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem. Zaczyna bić sługi, współsługi, jeść, pić i upijać się. Czyli to są uczynki ciała. Jeżeli człowiek nie wyczekuje aktywnie przyjścia, że to przyjście Chrystusa może być w każdej chwili, to popada w uczynki ciała. I każdemu z nas się zdarzają jakieś uczynki ciała, bo tak jesteśmy cały czas w ciałach. Kiedy na przykład jesteśmy zmęczeni, to nasze ciała nam się bardziej dają we znaki, może jesteśmy bardziej rozdrażnieni. Ale to jest tak jak z kierowcą. Kierowca, jak jedzie samochodem, patrzy na drogę. Chrześcijanin powinien patrzeć na drogę, którą jest Chrystus. Jeżeli jest jakiś piękny widok, na przykład jedziecie i nagle się wyłania jakieś morze, albo widok jakiś taki z góry fajny na jakieś miasto, nie wiem, do Chodzieży chyba. Do Chodzieży, jak się jedzie, to jest taki moment, że się zjeżdża z góry i tak widać. To kierowca może spojrzeć na chwilę w bok, chociaż powinien patrzeć na drogę, ale zaraz ten wzrok musi na drogę wrócić. Jeżeli nie wróci, no to z tej drogi zjedzie kierowca albo skończy się jego życie. I myślę, że podobnie jest z życiem chrześcijanina, że powinniśmy mieć oczy na Chrystusie i jeżeli czasami nam się zdarzy przestać myśleć o tych rzeczach niebieskich na chwilę, bo coś ziemskiego nas, jakaś sprawa przytłoczy, to żeby ten nasz wzrok za chwilę wracał. I pierwszy list Jana, trzeci rozdział, wersety drugi i trzeci, mówi nam o tym, że każdy, kto w Chrystusie pokłada nadzieję, się oczyszcza. Już w sumie powiedziałem, co tam jest napisane, ale dobra, przeczytajmy. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Czyli pokładając nadzieję w Chrystusie, myśląc o Nim, będąc sercem aktywnie przy Nim, oczyszczamy się. Sługa, który był w Ewangelii Łukasza nazwany tym sługą, który powiedział sobie, Pan mój zwleka z przyjściem, nie oczyszczał się. Wręcz przeciwnie, zalały go cielesne uczynki. I jeszcze drugi list Piotra mówi nam o tym, co pod koniec czasów będzie. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, trzeci werset. Wiecie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości, mówiąc, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Też nawiązujący werset do tych sług, którzy mówili, Pan mój zwleka z przyjściem. Bo sługa, który mówi, Pan mój zwleka z przyjściem, jest podobny do tych szyderców trochę, którzy mówią, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Przecież ludzie się spodziewali, że Pan Jezus przyjdzie już 130, 140 lat temu, 100 lat temu. Wiele dat ludzie wyznaczali, nic się nie spełniło, odkąd świat światem trwa. Nic się nie zmienia. I apostoł dalej mówi, obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Czyli nawiązuje do historii Noego, który to w czasach, w których żył, też ludzie tak patrzyli sobie. I kiedy nagle przyszedł potop, byli zdumieni i zginęli. I ci szydercy właśnie tutaj, co są opisane, oni też postępują według pożądliwości, jest napisane, że będą postępować według swych własnych pożądliwości. Czyli wszystko jakby wskazuje nam na to, że kiedy człowiek aktywnie oczekuje przyjścia Jezusa Chrystusa, żyje tak, jakby Chrystus w każdej chwili mógł przyjść, stara się Jemu podobać. Natomiast jeżeli człowiek mówi, a to przyjście jeszcze nie teraz, to idzie człowiek w złym kierunku, idzie w stronę ciała, w stronę jakiejś pożądliwości, jak tu jest powiedziane. Czyli upada, czyli nie ma człowiek mocy do tego, żeby żyć w świętości. Czyli żeby żyć w świętości, musimy aktywnie wyczekiwać naszego Pana. I czasami zdarza się tak, że żyjemy w taki sposób, planujemy sobie życie naprzód, w taki sposób, że jakbyśmy myśleli, że Pan nigdy nie przyjdzie. Nie chodzi o to, żeby nie planować życia, bo może Pan jakiś czas jeszcze nie przyjść, ale żeby być na to gotowym. I teraz chciałbym powiedzieć o tym czasie ostatecznym, o tym przyjściu, bo sprawa jest bardzo ciekawa. Jak wiecie, Żyjemy 2000 lat od czasów, kiedy Pan Jezus przyszedł. Jest wiele ciekawych proroctw w Biblii, ciekawych fragmentów, które mogą nam dać do myślenia, kiedy to przyjście nastąpi. A z tego, co widzimy w otaczającym nas świecie, może nastąpić niebawem. Ja kiedyś... to jeszcze wrócę. Dobra, coś chciałem powiedzieć, ale wrócę do tego później. I teraz tak, co do przyjścia Pana, jest kilka koncepcji. Myślę, że tutaj większość z nas chyba skłania się do tej koncepcji, że Pan Jezus przyjdzie po Kościół, pochwyci Kościół, zabierze Kościół i uchroni Kościół przed wielkim uciskiem. To jest pogląd, który też jest moim poglądem. Natomiast wiem, że jest też kilka innych poglądów. Tak, niektórzy tak uważają, że dopiero Chrystus weźmie Kościół po ucisku, że Kościół będzie przechodził przez ucisk. Mogę powiedzieć kilka rzeczy też o tym, dlaczego tak uważam, jak uważam. To będę musiał powiedzieć chyba, bo jak tak już zacząłem, to dobrze, to powiem. Tak, w objawieniu, kiedy jest opieczętowanie 144 tysiące, jest to w 7 rozdziale opisane objawienia, czyli jest to przed zdjęciem 7 pieczęci. Pierwsze 6 pieczęci niesie ze sobą pewne rzeczy, jakby dla ludzi takie negatywne, ale 7 pieczęć, pamiętacie, w niebie milczenie było na pół godziny i tak dalej, dopiero gdy jest zdejmowana, to jest rozdział 8. W 8 rozdziale jest powiedziane w objawienia o aniołach, 4 aniołach, którzy trzymają 4 wiatry. Potem ci aniołowie trąbią w trąby, dzieją się różne złe rzeczy dla ludzi, czyli w pewien sposób gniew Boży się na ludzi wylewa. Potem są 3 biady. Jest to jakby już po tym, kiedy w 7 rozdziale jest opieczętowanie 144 tysięcy. Także to jest jedna rzecz, która mnie przekonuje do tego, że Kościół już będzie w niebie w tym czasie, a nie na ziemi, kiedy te rzeczy zaczną się dziać. Potem tak, Księga Izajasza, 26 rozdział. Jak mówię, jest to jeden z poglądów, że jeżeli ktoś będzie miał inny, to ja mówię, ja jestem przekonany do tego, ale nie jest, mówię, to rzecz, mówię, o którą byłbym gotów z kimś spierać jakoś mocno. Dwudziesty szósty rozdział proroctwa Izajasza. Tam jest mowa w tym 26 rozdziale na przykład o tym, że gdy sądy Twoje docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Gdy bezbożny dostaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości w ziemi praworządnej, postępuje przewrotnie, nie baczy na dostojność Pana. Także jest mowa o tym, że dzisiaj bezbożni żyją w sposób, w jaki chcą i nie zawsze dosięga ich kara za to. Natomiast werset 19 i 20 chciałem przeczytać. Ożyją Twoi umarli, Twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż Twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Jest mowa tutaj o ziemi, która wydaje zmarłych. I 20 werset mówi tak. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Kiedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będą się ukrywali swoich zabitych. Izajasz mówi tutaj o tym, że kiedy będzie wylany gniew na ziemię, gniew Boży na ziemię, to jest powiedziane do ludu Bożego, aby weszli do swoich pokojów. Czyli żeby się schronili przed tym gniewem. Do jakich pokojów? No Pan Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, bo inaczej byłbym wam powiedział. Także Pan Jezus mówi w liście do Tesaloniczan o tym, że przyjdzie. Apostoł Paweł odkrywa nam tajemnicę, że nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w okamgnieniu na głos trąby. To jest 1 Tesaloniczan, 2, 5 rozdział. A o czasach i porach nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Znowu mamy powiedziane o tym złodzieju w nocy. Nie, to wcześniej chciałem przeczytać, z 4 rozdziału. Tak, tak, tak. Od 15 przeczytam. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy zostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Kiedy mamy powiedziane o przyjściu Pana, to często mamy powiedziane o tym, że przychodzi ze świętymi, aby objąć panowanie. Też jak jest Armagedon, bitwa Armagedon opisana w objawieniu, to właśnie przychodzi z aniołami i ze świętymi. Także ci święci najpierw muszą tam się znaleźć z Panem, żeby z Nim z nieba przyjść. Tutaj apostoł nam mówi o tym, że ci, którzy dożyją, zostaną pochwyceni i przemienieni będą w okamgnieniu. Więc jak zostaną przemienieni, czy od razu przyjdą walczyć w bitwie Armagedon? No nie, myślę, że jest pewien czas, w którym właśnie chowają się do tych mieszkań swoich, do czasu, aż się ten gniew Boży wypełni. I teraz jest jeszcze historia, no ja może, nie wiem, nie, może nie powinienem tego tak mówić, jakby z marszu, bo jest dużo, dużo tych rzeczy, ale generalnie liczy się też z proroctwa Daniela 70 tygodni. Po 70 tygodni jakby nie przyłożyć do daty przyjścia, znaczy daty śmierci naszego Pana, kiedy łaska była jak nad Izraelem, zanim Izrael odrzucił Pana Jezusa, to nie wychodzi 70 tygodni, tylko wychodzi 69, czasami 69,5, zależy odkąd się liczy. Zostaje jeden tydzień jeszcze tego gniewu. Wiele osób uważa, że ten tydzień właśnie będzie pomiędzy pochwyceniem a przyjściem Chrystusa z Kościołem. I nazywa się to też uciskiem Jakuba, często w piśmie. Trochę odszedłem tu od mojego konspektu. Sam się wepchnąłem na minę trochę. Ale dobrze, bo chciałem też powiedzieć właśnie o tym, że jeżeli będziemy liczyć jeżeli będziemy się zastanawiać, kiedy Pan może przyjść, to tak, są pewne znaki wokół nas. Są znaki tego, że ludzie będą rodzicom nieposłuszni, różne takie zapowiedzi, że się umiejętność rozmnoży, to co Daniel zapowiadał, jak za dni Noego, tak za dni Syna Człowieczego będzie. Dużo jest takich rzeczy z Biblii, które widzimy, że dzisiaj się wypełniają. I na tej podstawie możemy wierzyć, że żyjemy już w czasach ostatecznych. Ale jest jeszcze pewne rzeczy właśnie z liczeniem. Wyglądają tak, że Pan Jezus... A, to przeczytam może z Ozeasza w 6 rozdziale. 6 rozdział proroctwa Ozeasza. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Chodzi mi o ten cytat. To jest powiedziane o Izraelu. Izrael został rozproszony i w zasadzie jest duchowo martwy cały czas, nie przyjęli jeszcze Pana Jezusa. Natomiast ten werset mówi, Ozeasz mówi proroczo, On nas rozszarpał, On też nas uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. W jaki sposób wskrzesi do życia Izraela? No, możemy powiedzieć, że tak, że wrócili do swojej ziemi, no ale jeszcze życia w nich nie ma, bo cały czas Mesjasza odrzucają. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Kiedy te dwa dni się wypełnią? No to są dwa dni. A Biblia często mówi symbolicznie, niech to nie będzie dla was, teraz parafrazuję, ale to chyba drugi Piotra był, co mówił, że dzień u Boga jest jak tysiąc albo tysiące lat. Drugi rozdział. Piotra 3:8. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Także to możemy rozumieć symbolicznie. Jeżeli po dwóch dniach wskrzesi ich, to znaczy, że dwa dni się zaczynają kiedy liczyć? No kiedy odrzucili Mesjasza. Kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany? 2033 albo 2030 najczęściej się podaje. Dwa dni miną niedługo już. 2033 to będzie całkiem za parę latek. I teraz ważna rzecz. Jeżeli byśmy przyjęli 2033, tak się chyba najczęściej przyjmuje, chociaż nie jestem pewien, bo ostatnio chyba Andrzej mówiłeś, że 2033 czy 30 właśnie, że przyjmują. Nie pamiętasz.
On wyda tych,
które wspierają. Aha, okej. Okay. No, jeżeli by to było 2033, to jeszcze możemy powiedzieć, a, jeszcze sporo czasu, jeszcze 7 lat. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę ten ucisk z proroctwa Daniela, który... Zostaje tam trochę czasu, zostaje jeden tydzień albo pół tygodnia, zależy jak liczyć. Ja myślę, że tydzień, ale niektórzy mówią, że pół tygodnia. Jeżeli to jest tydzień, to nam wychodzi w tym roku nawet. Ja nie mówię, że tak jest, ale mówię, żeby to rozważyć, żeby żyć w taki sposób, jakby Pan mógł w każdej chwili przyjść. Jeszcze mamy w Biblii powiedziane o drzewie figowym, które gdy wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato. Tak, kiedy Pana Jezusa pytali, kiedy przyjdzie Jego Królestwo, kiedy się pewne rzeczy wypełnią, to On powiedział o drzewie figowym. I tym drzewem figowym wierzymy, że jest Izrael. Kiedy Izrael wypuszcza liście, poznajemy, że blisko jest lato. Państwo Izrael zostało kiedy utworzone? W 1948 roku, w połowie maja, chyba 14 maja albo 15, chyba 14. I nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Ile trwa pokolenie ludzi? Od 2048 roku no mogą ludzie 120 lat dożyć. Natomiast w psalmie na przykład mamy powiedziane, psalm 90, werset 10 mówi, ile trwa życie człowieka. Życie nasze trwa 70, a gdy sił stanie, lat 80. Potem tam warszawski jest napisane, że odlatujemy, tam to jest chyba źle przetłumaczone. W każdym razie życie człowieka trwa 70 lat, jak sił starczy 80. Zdarzają się ludzie, co żyją 120 lat. Pytanie, od kiedy liczyć nie przeminie to pokolenie? Czy to są dzieci, które się urodziły w 1948 roku? A może ludzie, którzy byli świadomi już w jakiś sposób? Może dzieci świadome? Może ludzie, którzy już byli dorośli i to pamiętają? Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Jeżeli do 1948 dodamy 80 lat, wychodzi nam 2028, Mateusz mówi. Tak. To też nie jest daleko już, prawda? Mówię to wszystko po to, żebyśmy tak pomyśleli o tym. Bo często tak myślimy, że może tego dożyjemy, ale może to będzie szybciej niż się nam wydaje. Jeszcze ciekawe, w 2018 Donald Trump przeniósł ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy właśnie w 70. rocznicę 14 maja 2018 i Żydzi wydali wtedy monetę z Trumpem i Cyrusem na jednej monecie, czyli że rozpoznają jakby to, że on jest tak jak Cyrus, pozwolił im odbudować wtedy Izraela w tamtym czasie, to że Donald Trump może to samo robi. I co ciekawe, to już tak powiem z przymrużeniem oka, kadencja Trumpa się kończy 2028. No, ale to tylko tak rzucam jako ciekawostkę, nie mówię, żeby się do tego przywiązywać. Jeszcze przeczytam jeden werset ważny z drugiego Tesaloniczan, wersety drugi i trzeci. Przepraszam, drugi rozdział, werset trzeci. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. No, od drugiego przeczytam. Albo od pierwszego. Co się zaś tyczy przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czyli jest powiedziane tutaj, co się musi stać, że musi przyjść odstępstwo, musi się objawić człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Niektórzy mówią, że się już objawił, niektórzy mówią, że to będzie dopiero w czasie ostatecznym. Jest napisane, że zasiądzie w świątyni Bożej. Niektórzy mówią, że to się odnosi do greckiego takiego władcy Epifanes, Antiocha Epifanes, tak? Ale on żył chyba z 250 lat wcześniej, nie? 250 lat przed Chrystusem, także raczej do niego się to nie odnosi, bo on zasiadł właśnie w świątyni Bożej, zbezcześcił tam świątynię i niektórzy mówią, że to do niego się odnosi, ale on żył przed Chrystusem jeszcze, więc kiedy apostoł Paweł by te rzeczy pisał, to trochę tutaj by się to nie zgadzało. I teraz piąty werset. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem, a wiecie, co teraz go powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie, albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoich ust i zniweczy blaskiem przyjścia swego. I tam jest więcej jeszcze powiedziane dalej. Apostoł Paweł był u Tesaloniczan i coś im powiedział. Coś im powiedział, co mamy niezapisane w Biblii wprost i nie wiemy. Większość osób mówi, że ten, który powstrzymuje tego niegodziwca, to jest Duch Święty, działanie Ducha Świętego. Niektórzy mówią, że to ogólnie jest, że chodzi o Kościół po prostu na ziemi, że powstrzymuje. Dlatego, że zawsze, kiedy chcą ludzie wprowadzić coś nowego, coś dziwnego, coś takiego grzesznego, coś przeciwko Bogu, to ludzie, którzy są uczniami Jezusa, przeciwko temu protestują. Oni powstrzymują w pewien sposób to zepsucie tego świata. I myślę, że kiedy zabraknie takich ludzi, którzy będą hamulcowymi, to świat bardzo szybko pójdzie w złym kierunku. I dużo jest proroctw, nie chcę teraz kolejnego tematu jakby zaczynać. Pewne rzeczy będą mogły się wypełnić, które się nie mogą wypełnić teraz, kiedy jeszcze Kościół jest. Ja tak to widzę i łączy mi się to właśnie z tym zabraniem wcześniejszym Kościoła i schronieniem go do czasu, aż przyjdzie sąd Boży na ludzi tego świata. Biblia mówi, że kiedy się nawróciliśmy, to pojednaliśmy się z Bogiem. Jeżeli jesteśmy pojednani z Bogiem, to chyba mówi Abraham w kontekście Lota. Czy zgładzisz razem bezbożnego ze sprawiedliwym do Boga. Więc jeżeli my jesteśmy pojednani z Bogiem, to ten gniew, myślę, że nas ominie w pewien sposób. Że Bóg nas ochroni, że ten werset o tym wejściu do mieszkania na krótki czas, że możemy się go chwycić. W każdym razie przypowieść o pannach mądrych i głupich przestrzega nas. Właśnie mówi nam o tym, że część ludzi, kiedy przyszedł oblubieniec, nie byli gotowi. Nie byli gotowi, aby go przyjąć. Brakowało tym pannom oliwy. Nie były one gotowe. I mamy powiedziane, że dwóch będzie na żarnach, jeden będzie wzięty, drugi będzie pozostawiony. Że dwoje będzie na dachu, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. Chciałbym już kończąc podkreślić właśnie to, żebyśmy starali się żyć w taki sposób, żeby być gotowymi na przyjście Pana, tak jakby miał dzisiaj przyjść. Czyli nie chodzimy w miejsca takie, w których byłoby nam wstyd, gdyby Pan Jezus przyszedł i nas w tych miejscach zobaczył. Nie zachowujemy się, staramy się też nie zachowywać w taki sposób. Żyjemy w taki sposób, jakby Pan Jezus mógł przyjść każdego dnia. I to chciałem wam tak naświetlić właśnie, żebyśmy tak o tym myśleli, bo często to my tak właśnie myślimy sobie, że Pan mój zwleka z przyjściem. Nie mamy takiej myśli może w naszym sercu zmaterializowanej, ale tak myślimy, że to jeszcze nie dzisiaj, jeszcze jest trochę czasu, jeszcze może jest z 10 lat, może 5, to jeszcze nie dzisiaj. Nie podchodzimy z taką gotowością. Natomiast sens naszego życia tutaj na ziemi to jest właśnie oczekiwanie na Pana. Także chciałbym, żebyśmy z tymi myślami zostali i mogli Go oczekiwać. Zapraszam teraz do modlitwy.